Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych, kanale, gdzie omawiamy i komentujemy rozmaite doniesienia ze świata kultury, filmu, telewizji i wszelkich tutaj związanych tematów. No i tak się składa, że w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, to jesteśmy dzień po rozdaniu najnowszych nagród Akademii, czyli Oscarów. I mamy w zasadzie całą galę za sobą. Główną nagrodę, czyli Best Picture, zdobył, myślę, dość zaskakująco Green Book. Jeśli chodzi o aktorów, no to z Oscarami z imprezy wyszli Mahershala Ali, Rami Malek, Olivia Colman i Regina King. Natomiast za reżyserię oraz zdjęcia nagrody dostał Alfonso Cuarón. Słuchajcie, pełną listę Oscarów znajdziecie w opisie, jeśli ktoś chce sobie zerknąć, natomiast was oczywiście muszę zapytać, jak wrażenia, czy wasze typy się sprawdziły. To jest po pierwsze. Najpierw pomówimy sobie o samych nagrodach i o tym, jak powiedzmy oceniamy to rozdanie, a potem przejdziemy do samej imprezy. Ale najpierw czy wasi faworyci wygrali, czy przegrali?
Faworyci.
Nie, no, raczej tak. Ogólnie byłem bardzo zadowolony z tego, jak te statuetki rozdano. Nie mogę, ja nigdy nie chcę się wypowiadać w kwestii sound editing, sound mixing i nawet montażu. Czasami jest jakiś montaż, który jest bardzo specyficzny i on bardzo jakoś podkreśla ton filmu, ale jest powiedzenie, że najlepszy montaż jest wtedy, kiedy go nie widać i jakby ja nie jestem osobą techniczną, która jest w stanie porównać montaż w większości filmów. Mówię, zdarzają się wyjątki, ale nie tutaj, więc jakby tutaj nie mogę w żaden sposób się odnieść do tej kategorii. Jak samo sound mixing i sound editing, jak mówi się o tych kategoriach, to większość ludzi mówi, no bo dźwięk to jest ważny w filmach i czasami dźwięk to tak może zadziałać, no tylko tak te kategorie są na tyle różne i specyficzne, że jakby to nie chodzi o to, że no tam jak duda mi walnęło w którymś momencie, albo no, one są bardziej złożone i bardziej niezrozumiałe bez wczytania się w nie. No znowu, to nie jest kategoria, o której mogę mówić. Natomiast nie licząc tego, jedyną kategorią, z którą miałbym jakieś zastrzeżenia, to główna nagroda dla aktora. Dlatego, że pomijając fakt, że nie jestem fanem Bohemian Rhapsody i tego, jak został tutaj przedstawiony nam Freddie Mercury właśnie przy Rami Maleku, ale mam takie wrażenie, które mi bardzo jakby, może błędne, które trochę mi cały czas zniesmacza obraz całej imprezy. Od paru lat wiemy, że zmienia się styl dawania Oscarów, bo zmienił się skład Akademii, więc takie filmy jak na przykład Kształt Wody w tamtym roku dostały, kompletnie nietypowy dla Akademii film, ale jakoś tą główną męską nagrodę cały czas ona leci do filmów, które w pewien sposób można nazwać Oscar baitami, czyli historyczna albo jakaś legendarna postać, która jest zagrana w filmie, jakaś ikona powiedzmy, która jest w jakiś bardziej dramatyczny sposób zagrana. No tak było w tamtym roku, tak było w tym roku. I chciałbym, żeby wreszcie ktoś się z tego wyłamał, jakaś nagroda poszła do kogoś, kto nie gra historycznej postaci w ten sposób. No ale na razie tak to wygląda i no nie lubię tego, bo to zawsze wraca nas do tej dyskusji, że można zrobić film skrojony pod Oscary, a jakby miałem nadzieję, że coraz bardziej się od tego odsuwamy. Więc to jest jakby moje jedyne zastrzeżenie. Poza tym jestem przeszczęśliwy z oczywiście głównej nagrody dla Green Book. To jest chyba było kompletnie niespodziewane. Wydaje mi się, że nikt się tego nie spodziewał. I to było takie, no już właściwie wszyscy chyba czekali, aż Alfonso Cuarón wróci znowu na tę scenę, odbierze sobie statuetkę za Romę kolejną, a tu nagle znikąd Julia Roberts mówi Green Book. I to jest takie, przecież w ogóle ten film gdzieś tam był z tyłu, dostał ten scenariusz, tę nagrodę pocieszenia i się wypcha, ale nie, bum. I to jest drugi rok rzędu. W tamtym roku nie spodziewałem się Kształtu Wody, w tym roku nie spodziewałem się Green Book i kurde, są to filmy, które uwielbiam i bardzo się cieszę, że to właśnie one są w tej kategorii.
To ja jeszcze dodam jedno, że ja bym powiedział, że to idzie nawet dalej, bo pamiętam, że 4 lata temu też nikt się nie spodziewał, że Spotlight wygra, tylko że nagroda pójdzie do Room albo Zjawy. Potem nikt się nie spodziewał, że Moonlight wygra, bo wszyscy stawiali na La La Land.
Nawet wygrało.
Tak, potem mieliśmy właśnie wspomniany przez ciebie Kształt Wody. Też raczej ludzie spodziewali się, że nie wiem, 3 billboardy dostaną albo jakaś inna produkcja. No i teraz znowu mamy film, po którym raczej wszyscy obstawiali inną, inną pozycję, nie? Więc wydaje mi się, że po tych 4 latach możemy zakładać, że lepiej wybierać ten film, ten z boku, nie? Ten, który raczej jest w przewidywaniach gdzieś tak na drugim, trzecim miejscu, bo kto wie, czy to nie daje tym filmom przewagi w tych głosowaniach, nie? Gdzie taki film jest bardzo często na jakimś drugim, trzecim miejscu i te punkty się ciułają.
Też jest trochę tak, że jak masz te wielokrotne nominacje, w tym roku tak było, że dużo było filmów, które miały tam te 6, 7, 8 do 10 nominacji, nie? Że jednak widać, że oni chcą to jakoś równo podzielić. Na tych, wiesz, jak ktoś głosuje, to jak na przykład to co roku zresztą widać, w tym roku jakby też szczególnie, że mamy Cuarona, który dostał za reżyserię, dostał za film nieanglojęzyczny, dostał no, też za montaż i nie zdziwiło mnie w ogóle, jak powiedzieli,
nie
że...
Nie za montaż, za zdjęciu.
Za zdjęcia. Dziwiło mi się, że za montaż nie był, bo też był kapitalny w Romie. Ale wiecie jak to, dlatego z tego powodu nie zdziwiło mnie w ogóle, że Green Book akurat dostał za film, bo tak samo mieliśmy ze scenariuszami. Dostał Green Book i dostał Black Klansman, który musiał wyjść z czymś, co... Wiedziałem, że nie dostanie tego głównego, a Spike Lee czekał na to i był jak, wiesz, tylko cały czas, żeby tam wyskoczyć. Zresztą jak powiedzieli, że Green Book, to reakcja Spike'a Lee była dosyć znacząca. Ale też dostał tą nagrodę pocieszenia i wiesz, i już film dostał coś ważnego, ale jeszcze nie aż tak. I cieszę się bardzo, że Bohemian Rhapsody dostało za aktora, bo Rami Malek był tym najbezpieczniejszym wyborem, żebym tam, wiesz, nie eksplodował, bo jakby... Ale z drugiej strony też... W pewnym momencie już było tak, że chciałem, żeby dostał Bohemian Rhapsody za film, bo mówię, kurczę, to przez lata będą to wypominać, wiesz, będzie wracał temat pewnego reżysera, któremu nikt nie dziękował.
No ale nie, no bo tutaj to jest jednak nagroda producencka, to jeszcze to dałoby się obejść. Gorzej jakby dostał za reżyserię, to już wtedy byłoby gniazdo os. No tak, wiesz, przy nagrodach producenckich jeszcze można próbować, tak jak nikt nie dziękował Singerowi, więc...
Tak, wiem jak to, ale właśnie chodzi mi o to, że one były jednak dosyć wyraźnie rozłożone, te nagrody, nie? Tak samo jak właśnie faworyta dostała za mało, dostała też za aktorską. Green Book zebrał strasznie dużo, bo...
3.
Tak, no to wiesz, ale to takie konkrety, nie? Tak. Bo jednak scenariusz, aktor i film to są te wiesz, high class, nie? I jestem naprawdę... Cieszę się z tego, że Green Book wygrał, bo to jest naprawdę dobry film. Nie ma z nim problemu, że on jest taki, wiesz, cieplutki i, wiesz, po prostu feel good movie, nie? Akademia lubi raz na parę lat nagrodzić naprawdę film taki prosty, żebyś mógł do niego wracać co roku, wiesz, w niedzielę do kotleta, nie? To jest taki idealny film, który Amerykanie kochają, nie? Że patrzcie, można, wiesz, wyjść poza te, wiesz, nasze uprzedzenia i wszystkie takie rzeczy, przypadłości, bo wiadomo, że on nie jest taki jak ten Black Klansman Spike'a Lee, który tam, wiadomo, aż krzyczy ze sceny to, co, wiesz, to, co w nim siedzi, ale takie filmy też są potrzebne, kurczę, miły taki film potrzebny i to jest jeden z tych filmów, do których będę chyba najszybciej wracał z tych wszystkich nominowanych, jeśli będę chciał sobie po prostu obejrzeć, który z nominowanych filmów w tym roku, to pierwszy to będzie Green Book, bo to jest świetnie poprowadzona historia, dlatego nie dziwi mnie w ogóle to, że dostał akurat za scenariusz, bo dialogi, pacing tego filmu, tempo, w jakim to jest wszystko podawane, jest fantastyczne. To jest film, na którym się ani przez sekundę nie nudziłem, bo cały czas się coś działo, cały czas płynąłem razem z tymi bohaterami i z tym filmem, bo też jest świetnie zagrany, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Troszkę szkoda mi Faworyty, bo Faworyta to jest mój absolutnie ulubiony film z całej stawki i bardzo trzymałem kciuki za Rachel Weisz albo za Emma Stone, która też jeszcze została ten aktorski, żeby te aktorskie już jednak było ten dublet, ale też nie mam problemu z Regina King, bo też jest świetna rola. No i kurczę, to strasznie fajne w tym roku to rozdanie. Takie, że jednak bez kontrowersji każdy film dostał to, co powinien dostać i nie było żadnych wpadek, bo na szczęście nie było prowadzącego, więc tego, który najwięcej sobie kumuluje tego wszystkiego, co najgorsze, nie było rzucania batonami w widownię i innych śmiesznych rzeczy, że pójdziemy się bratać z tymi, wiesz, maluczkimi w kinie tam i będą się cieszyć, bo przyszły gwiazdy i go świeciły swoim blaskiem. I to też tego nie było. I bardzo fajnie ludzie, którzy wręczali, ci aktorzy, którzy wręczali nagrody, bardzo fajnie przejęli tę rolę mistrza w ceremonii, nie? Widać, że było to na luzie, nie było tego gościa, który tam albo kobiety, która biega tam i wiesz, i trochę próbuje, wiesz, być jednak ponad to i to zawsze mi to przeszkadzało. A tutaj jednak oni mieli miejsce swoje na scenie, potrafili zaczarować widownię i wyglądało to naprawdę super, więc nie mam problemu z tegorocznym rozdaniem.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mówiliśmy ile się mówiło o kontrowersjach wokół Oscarów. Nagrywaliśmy materiały tak. o tym, że tutaj burdel kompletny, nie wiedzą gdzie lewo, gdzie prawo, a z tego wszystkiego wyszła w sumie najlepsza ceremonia od lat. I przy okazji, jakby, nie sądzę, żeby to było, o, nauczyliśmy się, raczej właśnie przez to, że tak kombinowaliśmy i w końcu nie było czasu nic zorganizować, wyszło coś, co w sumie pokazuje pewną prawdę, mianowicie widownia nie ogląda Oscarów dla samej gali od, nie wiem, czasów Billy'ego Krystala, może i wcześniej, jakby to były jedyne czasy, kiedy jeszcze kogoś interesował jakiś show, bo wtedy jakby trochę inne ramy tego wszystkiego było, a od tej pory tak naprawdę mało kogo jakikolwiek show obchodzi. Ludzie oglądają to dla nagród, dlatego żeby obstawiać kogoś, kibicować komuś, mieć emocje związane z nagrodami i cały show wokół tego był kompletnie niepotrzebny. I skoro mówiłeś o pacing Green Book, pacing tego rozdania był dużo lepszy. Nie było tego momentu, w którym siedzisz, o Jezu, niech oni skończą gadać, niech skończą pierdzielić, ty już po prostu cringe taki ostry. Nie, lecisz, nagroda, następna, nagroda, następna i wszystko płynie.
Super. A to było wyraźnie widać, jak te wszystkie te zabawy i te wszystkie reklamowe akrobacje, wiesz, wybijały cię z tego rytmu tej imprezy i jak one po prostu to, wiesz, ten czas rozwalały tak, że wiesz, 5 minut wydawało się, że trwa godzinę. Wszystkie te wnoszenie tych różnych rzeczy, te reklamowe, no mówię, te wszystkie batony i te wszystkie dziwne rzeczy. Tak, selfiki, to trwało i to było wszystko tak cringe'owe i na szczęście się tego pozbyli i widać, że jednak aktorzy to są aktorzy. Oni umią, wiesz, się poruszać w tym świecie i potrafią zabawić publikę, potrafią się zachować, są, wiesz... I w końcu, wiesz, Hollywood odzyskało ten blask i Oscary odzyskały ten blask, gdzie oni, ci aktorzy po prostu pokazali, że potrafią się tym zająć na własną rękę. Nie potrzebują tego gościa czy gościany, którzy tam biegają, wiesz, i robią, muszą robić ten show sztuczny, wiesz, napisany. Zresztą wiemy, jak były pisane te Oscary, że zawsze było, wiesz, od linijki wszystko i wszystkie te żarty były podawane tak, żeby nie było tego za dużo, a jak ktoś się za bardzo wychylił, to już później, no już się tam nie pojawiał, nie? I to było naprawdę fajne, przyjemne, szybkie przede wszystkim i mam nadzieję, że za rok wrócą do tego i chyba, że The Rock się pojawi, to może bym chciał, ale to jest dla mnie formuła, która naprawdę odświeżyła Oscary, całą imprezę i że dało się je oglądać.
No nie, no zdecydowanie, tym bardziej, że też przekrój aktorów, którzy wręczali nagrody, czy zapowiadali filmy z głównej kategorii, czy prezentowali je, też był ciekawy, nie? No, byli aktorzy z różnych bajek, sporo z filmów popularnych, przez to, że oddano im trochę więcej czasu, dano im trochę więcej swobody na te takie ich, powiedzmy, występy, niektórzy rzucali jakimiś sucharami, inni mówili o czymś innym, przez to, kurczę, cała impreza nabrała takiego fajnego klimatu przekroju kina w ogóle, nie?
Tak jak być powinno, wreszcie.
Tak, być powinno. I wiesz, ja w którymś momencie się zorientowałem, kurde, pierwszy Oscary, gdzie siedzę i po prostu oglądam i nie czuję tego zażenowania, że nagle, o, żart, wiesz, prowadzącego, albo jakiś gówniany sketch, który do niczego nie prowadzi. I faktycznie dużo, dużo przyjemniej się to oglądało, bo też, ale też jednocześnie dużo większy nacisk był na same filmy, nie? Czułeś, że to jest filmowa impreza wreszcie, a nie dziwny miszmasz wszystkiego, co próbowali wcisnąć w ramach tej ceremonii, nie? Także mi się też ceremonia podobała dużo, dużo bardziej, ale też fajnie, że fajnie, nie fajnie, ale jakby nie patrzeć, też sam wybór nagród też poszedł, wydaje mi się, inną drogą niż zwykle, bo wspomniałeś o tym Rami Maleku, że to jest taka Oscar-baitowa rola, no z jednej strony jasne, ale z drugiej strony sam Bohemian Rhapsody to jest jednak film, który nie jest pieszczochem krytyków, jest tym filmem, który raczej się podoba ludowi, nie? Jakby ma zarobił ogromne pieniądze, ma świetne przyjęcie u widzów, natomiast niekoniecznie krytyczne, a mimo wszystko ten film i tak tutaj został dostrzeżony w paru różnych kategoriach i technicznych, i tej aktorskiej chociażby, i czy za montaż i tak dalej. Już wynikają się słusznie, czy niesłusznie, to jednak.
Jak jesteś przy tym Maleku, to tylko dodam, że wiesz, jego historia też jest strasznie hollywoodzka i pasuje do tego, że akurat on dostał tą nagrodę, nie? Bo wiesz, jak wcześniej zawsze było to, że wiesz, Oscar So White czy coś w tym stylu, wszystkie te akcje. Tutaj mamy nagle, wiesz, tego dzieciaka, który tam jest, wiesz, ma rodziców, którzy no, te korzenie egipskie i nagle, wiesz, z telewizji, której już wszyscy go rozpoznają, tylko z Mr. Robot, nagle, wiesz, pojawia się na wielkim ekranie i wychodzi po tą statuetkę, nie? To było takie mocno, mocno filmowe i mocno hollywoodzkie, więc nie dziwię się, że też to troszkę w tą stronę poszło.
Największym przegranym tych Oscarów wydaje mi się być nie faworyta, bo jednak Olivia Colman dostała Oscara, a to jednak nota jedna z najważniejszych nagród, tylko Vice, bo dostaje za make-up. Tak, za charakteryzację. Ten film był nominowany w prawie wszystkich najważniejszych kategoriach aktorskich, scenariuszowo, reżysersko, najlepszy film. i dostał za make-up. Więc wydaje mi się, że jednak największym przegranym tych Oscarów jest Vice.
Czy wydaje mi się, że oczekiwania nie były tutaj aż tak duże, bo jednak ten film...
Nie, mi się jednak wydaje... Tak.
Ani krytycznie, ani nie było dużo bazu wokół tego. Mówiło się w zasadzie głównie, jak już, no to mówiło się o Christianie Bale'u i to tyle. No,
albo mówiło się, że Big Shot był lepszy.
No, ale jednak było tych nominacji sporo, nie? To nie
ja
jest
bym
tak,
polemizował że... właśnie tutaj z tobą i bym stwierdził, że jeśli ja bym... W ogóle mamy tutaj sporo właśnie kandydatów do tytułu przegranego tej gali, no bo już padła oczywiście faworyta, gdzie tylko Olivia Colman zdobyła tę ważną nagrodę. Wspomniałeś o Vice, a ja bym powiedział, że A Star Is Born jest ogromnym przegranym, bo mamy nagrodę oczywiście za piosenkę dla Lady Gagi, Marka Ronsona i Shallow, ale tak poza tym, no to kurczę, wydawało mi się, że to jest ta hollywoodzka historia, która będzie się dużo bardziej podobała akademikom mimo wszystko. Tym bardziej, że wokół tego filmu też było sporo bazu odnośnie nagród. I tym takim, wydaje mi się, że punktem ostrzegawczym było pominięcie Bradley'a Coopera wśród nominowanych do reżyserii. Ale i tak myślałem, że być może Lady Gaga nie, ale może już Cooper powalczy w tej aktorskiej roli, być może sam film będzie gdzieś tam wyżej, a tu okazuje się, że hej, tylko piosenka i do widzenia.
No mimo wszystko jednak wydaje mi się, że nie miałem aż takich oczekiwań przy Star Is Born, głównie dlatego, że znowu może cały czas mam jeszcze trochę skrzywienie po latach Oscarów, gdzie jeżeli masz pokazaną jakąkolwiek historię, szczególnie historię Stanów Zjednoczonych, to automatycznie twoje szanse rosną i dlatego myślałem, że Vice jednak tutaj właśnie zawalczy bardziej. A no nie, no make-up, więc no okej, okay, to są dwa filmy, które zgarnęły, które miały sporo nominacji, sporo ważnych nominacji, a zgarnęły te mniej istotne nagrody. Natomiast właśnie, jeszcze skoro wspomniałeś o piosence, tutaj też było mniej, no bo Kendrick Lamar się nie pojawił, ale też podobało mi się to, jak szybko aranżacje tych piosenek szły na przykład. Chociażby kiedy właśnie Lady Gaga i Bradley Cooper śpiewali, nie musieli wyjść zrobić jakiegoś wielkiego tutaj scenografii czy coś, tylko miałeś szybkie przywiezienie tego fortepianu czy pianina i Bradley Cooper i Lady Gaga sobie wstali z widowni, weszli na scenę i zaśpiewali. Jakby miałeś wrażenie, że to też jest takie trochę szybsze i z takim trochę większym poszanowaniem dla widza i z naciskiem na filmy. Tak, piosenki są częścią tego show, ale nie muszą zajmować aż tyle czasu, jak w wielu filmach, jak w wielu rozdaniach się zdarzało, kiedy przygotowanie całej ogromnej scenografii do tego jednego występu zajmowało wystarczająco dużo czasu.
No i też warto zaznaczyć, że chyba po raz pierwszy większość tych piosenek brzmiała naprawdę dobrze na tej scenie. Ja już się bałem, jak Adam Lambert wchodził z Queen i mówię, kurde, ja uwielbiam typa, uważam, że jest świetnym wokalistą i w ogóle pasuje bardzo do Queen. Ale jak on wystąpi na tej scenie, na której największe gwiazdy się tak naprawdę zaliczały fatalne występy. Pamiętamy Idina Menzel chociażby, która tam fałszowała koszmarnie, a przecież to jest, kurczę, utytułowana i świetna wokalistka. Ale nie, w ogóle ten pierwszy występ z Queen był świetny. W ogóle wszystkie dźwięki trafione idealnie.
Super.
Mówię, o kurde, to się dzieje, nie? Ale okazało się, że to nie jest kwestia tylko Adama Lamberta, ale też cała reszta występów, może poza Jennifer Hudson, która strasznie się męczyła z tą piosenką i miałem wrażenie, że po prostu to jest konkurs, kto więcej decybeli wyciągnie podczas tego występu, ale cała reszta podobała mi się dużo bardziej. Właśnie Shallow wypadło fantastycznie i to w zasadzie nie mam zastrzeżeń. Ktoś chyba stwierdził, że kurde, dobra, po tylu latach czas wreszcie naprawić tę kwestię, bo trochę głupio, nie?
Bo to też tyle czasu zajmuje, nie? Bo jakby wszyscy mówią, że piosenka niby tak ma uważna kategoria, ta gala celebruje film, jasne, piosenki są często częścią filmu, ale może nie tą najważniejszą częścią filmu, ale jak odśpiewanie wszystkich piosenek razem, to znaczy, że poświęcasz piosence więcej czasu niż na jakąkolwiek inną kategorię, niż na jakikolwiek inny aspekt filmu, więc skoro to jest tyle czasu zajmuje, to może warto byłoby jednak się do tego przyłożyć i warunki stworzyć lepsze, czy właśnie pacing temu nadać. Mówię, ja najbardziej przy okazji, to był najlepszy występ Gagi i Coopera, ale też podobało mi się, jak on po prostu, jak było to proste i skupione tylko przede wszystkim na piosence, na muzyce, a nie na właśnie scenografii, tym, żeby to musiał być show. Więc...
Ja miałem tak z Shallow, że wiesz, zaczyna się Shallow i wiesz, wywalony całkowicie, bo wiesz, nie jestem wielkim fanem filmu i mówię, nie, niech sobie śpiewają, nie, ja wiesz, coraz tak bardziej, to trwa i trwa, a ja, wiesz, oczy się szklą, mówię, Jezus, jakie to jest przepiękne, nie? Jak on tam do niej podszedł i on tam blisko tak usteczkami, to o Boże, jakie to jest piękne. Nie, jednak nie dziwiło mnie, że akurat to dostało za piosenkę, bo zresztą w filmie też wypadło fantastycznie i, no, i Gaga płakała, więc...
No.
Znaczy nie spoczkę, że z takiego powodu, nie? Nie chcę, żeby Gaga płakała, bo bardzo, bardzo dobra wokalistka. No.
No dobra, i jeszcze jeszcze jedna rzecz, o której trzeba by tutaj pomówić, czyli o naszym superbohaterskim rodzynku wśród nagrodzonych, bo Infinity War przegrało Oscara za najlepsze efekty specjalne, ale za to Black Panther zdobył 3 statuetki za muzykę, za scenografię i za kostiumy. I o ile za kostiumy myślę, że tutaj raczej wszyscy się spodziewali, tak? I na muzykę pewnie też, ale już za scenografię to też było zaskoczenie spore mimo wszystko, bo tutaj raczej z tego co widziałem wszyscy celowali w któryś z tych bardziej konwencjonalnych, powiedzmy, filmów pod tym względem, ale nie, i wydaje mi się, że 3 statuetki to jest, kurczę, spory sukces. Szczególnie z punktu widzenia niedzielnych widzów. Ja pamiętam, co było, z jakimi reakcjami się spotkała na przykład statuetka za charakteryzację dla Suicide Squad. Była mowa o tym, że o, Suicide Squad zdobył Oscara. I tyle, nie? Jakby film, ten film zdobył Oscara, nie? I można było sobie oczywiście tym już reklamować produkcję. No a tutaj mamy 3 Oscary. Już pomijamy za co, ale są, jakby nie patrzeć, aż 3. Co wydaje mi się, że też jest zasłużone, bo jeśli chodzi o jakość produkcji, to ten film tutaj górował. Ale też właśnie samo to, że on wymagał mimo wszystko sporo kreatywności od twórców. No i mieliśmy też na scenie przy okazji dwie czarnoskóre twórczynie, które no, nie posiadały się z radości przy otrzymaniu tych nagród. I to były zawsze ładne obrazki. No ale fajnie, że takie tego typu filmy są doceniane, które właśnie troszkę wychodzą mimo wszystko poza schemat tych produkcji, które zwykle dostają nagrody właśnie przy okazji, wiesz, kostiumów czy scenografii, nie? To są jakieś kostiumowe rzeczy.
Ja się bardzo cieszę z tych nagród dla Black Panthera. Właśnie niestety dużo osób pomija to, za co dostaje Black Panther, bo widzę już masę komentarzy jak taki przeciętny film, ale poprawność polityczna, tyle tych rzeczy. Nie, bo w inne filmy, które były nominowane, w ogóle nie poruszały tematyki mniejszości. Nie było takich na tej gali w ogóle. Natomiast jednak warto zauważyć, za co ten film dostał Oscary. I to jest też często mylne branie, na przykład kiedy pojawia się aktor, mówi się, że on powinien dostać, bo jest lepszym aktorem, ale zwróć uwagę, jak zagrał w tym filmie versus inni aktorzy w tych filmach. I tak samo jest w przypadku Black Panthera. Nie oceniamy tutaj, jaki to był ogólnie film. Nie dostał statuetki za najlepszy film, za scenografię, muzykę i kostiumy, czyli za całe światotwórstwo. A jak się przeczyta większość recenzji, to nawet te, które uważają, okej. To i tak światotwórstwo tego filmu jest praktycznie zawsze chwalone. Wakanda jest najlepszym bohaterem tego filmu tak naprawdę i ilość pracy w to włożone, ilość tego wszystkiego. Ja uwielbiam, kiedy jest to doceniane, tak samo było przy Mad Maxie na przykład, tym ostatnim, kiedy tak oczywiście idzie cała masa pracy w kostiumy odwzorowujące pewne epoki. Jasne jest to, jakby nic nie ujmuje tym projektantom, którzy się tym zajmują, ale jednak uwielbiam, kiedy Akademia nagradza te oryginalne kostiumy, te, które musiały w czyjejś głowie powstać. Jasne, może złożone z różnych konceptów, czy na przykład stylów afrykańskich, czy jak było w Mad Maxie, jakiegoś wyobrażenia o postapo, ale jednak jest to swój projekt, a nie jakaś reprodukcja, tak jak w przypadku innych filmów. I ja tak samo przy Mad Maxie, tak samo tutaj bardzo się cieszę, że tego typu rzeczy są nagradzane, że jest to jakiegoś rodzaju oryginalność. Natomiast jeśli chodzi o występ tych pań, to o tyle, co kiedy na scenę wychodzi czasami aktor i zbyt drzewnie płacze po prostu, jak on jest tutaj wzruszony, jak tutaj robi ten show, to trochę jakby często tego nie kupuję, bo wiem, że to jest aktor i wiem, że to jest jakby jego profesja, żeby zapłakać w razie czego, żeby się wzruszyć na scenie. No i jakby z reżyserami już to jest podobnie, bo reżyserzy tak muszą często promować swój film, że przed kamerami spędzają po produkcji więcej niż aktorzy na planie czasu, więc jakby oni też umieją wystąpić przed publicznością. Natomiast kiedy przed kamerą, przed publicznością staje osoba odpowiedzialna za to techniczne części, jak właśnie na przykład design kostiumu, kostiumów czy scenografii, no to są panie, które ich praca polega na tym, żeby siedzieć w studiu i projektować te rzeczy, żeby współpracować z małymi grupkami właśnie projektantów, w jakiś sposób to zbierając. To nie są osoby, które mają wyrobione właśnie występy przed publicznością, które wiedzą, jak się doskonale zachować, jak ryba w wodzie się czują w tym momencie, więc jakby te ich wszystkie załamania, takie głosu, trzęsący się głos, ja bardzo kupuję, to jest dla mnie bardzo szczere wtedy i jest takie właśnie ciepłe, sympatyczne w jakiś sposób, cieszysz się razem z tą osobą, no właśnie dlatego, że czuję tą autentyczność, więc to było ładne bardzo.
To jeszcze wracając do tego Black Panthera, to nie dostał na przykład tej nominacji za efekty specjalne, bo wiemy, że one tam momentami były katastrofalne po prostu, ale to jest ciekawa rzecz. Bo jak mamy tą nagrodę za scenografię, to w necie się już pojawiają głosy, że o, bo dostał za tego green screena, bo tam nawalili, wiesz, rzeczy na green screen, a i ohoho, i nagroda za scenografię. Już jak widzisz making ofy z tego filmu, to wiesz, ta cała scenografia, tam jest mnóstwo praktycznych efektów, wiesz, mnóstwo włożonej pracy i właśnie to jest piękne, że jednak umieli to, wiesz, odłączyć, nie? Że nie dostało za te efekty, jak tak, wiesz, najczęściej te Marvelowe z automatu dostają tam coś za efekty, nie? A tutaj odgrodzili to, ale i tak ludzie będą uważać, że o, dostał za to,
w sensie,
za to
nigdy zielone. Nigdy nie dostał nic za efekty.
Ale nominacje były.
Nominacje tak, ale to nominacje są były.
No tak, nie dostał.
MCU,
tak. Tylko wiesz, zawsze tam był jakiś nominowany, tak, nie? Dostawał okay. Inny film, ale coś tam nominowali, nie? Bo to zawsze były te blockbustery, wiesz, bombastyczne. A tutaj nie, Black Panther wiedzą, że on na tym poziomie kulał, ale jeśli chodzi o praktyczną stronę, właśnie kostiumy, scenografia, to jest naprawdę fenomenalnie wyglądający film. I on wytrzyma próbę czasu, oprócz tego trzeciego aktu.
CGI nosorożce, to nie jest to, ale kostiumy.
Tak, ale do tego momentu naprawdę ten film wygląda kapitalnie i to jest coś naprawdę zupełnie nowego, nie tylko w samym Marvelu, ale też w świecie filmowym, nie? Bo to jest podejście takie pieczołowite, odwołanie się do tradycji, której było naprawdę w kinie mało, szczególnie tym, który pojawia się na Oscarach, a tutaj pobawiono się tym i bardzo dobrze dostał akurat te Oscary, nie? Jak się miał coś dostać, to właśnie za te techniczne.
No dobra, słuchajcie, to jeszcze ostatnie pytanie, takie już na przyszłość. Czy widzicie po tym rozdaniu Oscarów, po tym jak było na ceremonii, a potem jak zostały rozdane nagrody, jakieś powiedzmy trendy, które być może się utrzymają? Bo wydaje mi się, że sukces Bohemian Rhapsody, myślę, że można o tym mówić, bo zarówno finansowy, jak i teraz, no tutaj nagrody, jakby nie patrzeć, poszły w kierunku tego filmu. Myślę, że skłoni więcej producentów, żeby robić filmy faktycznie z gwiazdami tutaj muzycznymi z ostatnich lat. Kto wie, czy za rok nie będziemy mówić o Rocketmanie na przykład, nie będziemy mieli występu Eltona Johna na początku ceremonii, przepraszam, bo z jednej strony pokazuje to, że tak, że można zrobić film, który będzie miał masę problemów przy produkcji, który zostanie może nie zjechany, ale raczej przyjęty chłodno przez krytykę, a i tak zostać docenionym także przez tutaj w sezonie nagród. Mało tego, dla samej Akademii tego typu filmy okazują się dosyć wygodne pod tym względem, że można tutaj skorzystać z nich, no, projektując powiedzmy samą ceremonię, no bo możesz zdać piosenkę na początku, możesz właśnie użyć jakichś piosenek w trakcie, dla samego filmu jest to też element promocji, także wydaje mi się, że to kto wie, czy kto, który jest z producentów już tutaj nie wykonał paru telefonów, że hej, jest jeszcze paru tych twórców, nie, co tam ludzie kojarzą, to może tutaj zrobimy i o nich jeszcze jakieś filmy.
Ale mało tego, to też ciągnie reklamodawców jak cholera. Zwróćcie uwagę, jeżeli widzieliście przerwy na reklamy na przykład na ABC, to praktycznie Queen leciał tam w reklamie wszystkiego. Mogłeś mieć reklamę Google, mogłeś mieć reklamę American Idol, mogłeś mieć reklamę wszystkiego i miałeś Queen. Dlatego, że i oczywiście, że no, reklamodawcy, jeżeli lecą na Oscary, to jeżeli mogą walnąć jeszcze Queen w swoim fragmencie, oczywiście, że będą jeszcze tym chętniej płacić za czas antenowy, żeby w tym momencie puścić ich reklamę z Queen. I myślę, że to właśnie działałoby podobnie, tak jak mówisz. Masz tego Rocketmana teraz. Zresztą były trailery Rocketmana w czasie przerw. Więc za rok Eltona Johna po prostu mogą walić we wszystkich reklamówkach, jak tylko pójdzie, bo znowu to się opłaca. opłaca. Właśnie opłaca się też samej Akademii, patrząc na to, że no i telewizji, która w tym wypadku ABC, która to puszcza, dlatego, że mogą niezłą kasę na reklamach wtedy ciągnąć, prawdopodobnie jeszcze wyższą niż w przypadku normalnych rozdań, dlatego, że tak jak mówię, kojarzenie muzyki to zawsze większa szansa na sprzedanie produktu, a że jest ceremonia, która cała jest wokół Queen, to automatycznie produkt można lepiej sprzedać i warto dopłacić to chociaż troszeczkę, żeby w ten slot wskoczyć, więc zdaje mi się, że to się cholernie opłaca z punktu widzenia finansowego.
A Rocketman ma dokładnie tak jak Queen, że to jest idealny muzyka, żeby ją właśnie reklamować i podstawić pod Oscary. Ja już wiem, że Egerton na pewno już szykuje garnitur, żeby w przyszłym roku tak się pojawić na gali, bo to jest bez dwóch zdań.
Elton John szykuje garnitur.
I'm Standing. Tak, Elton John też, ale Egerton się szykuje na nominację, bo już się teraz mogę założyć, że będzie ta nominacja za to, że zagra Eltona Johna, że to jest ta perła w koronie brytyjskiej i się pojawi. I będziemy I'm Still Standing słyszeć z każdego miejsca, tak samo jak Rocketmana. A jeszcze chciałem tylko na koniec, wiesz, do fajnych rzeczy z tej gali, jeszcze tak na szybko. To bardzo się cieszę, że na przykład w kategorii, której najczęściej traktuję jako marginalną, czyli krótkomontażowy dokument, dostało Period, który jest na Netflixie. Polecam każdemu zobaczyć, bo jest naprawdę świetny, ważny dokument o miesiączce. Tak jak te panie, które odbierały twórczynię w dokumentu, powiedziały, że cudownie móc powiedzieć, że film o miesiączce dostał Oscara i naprawdę kapitalna rzecz, warto znać i to jest coś naprawdę ważnego, co się pomija najczęściej przy Oscarach, tą kategorię, więc tutaj się warto zainteresować, szczególnie, że to jest na Netflixie, można sobie w każdej chwili zobaczyć. Bardzo mi się podobała przemowa Olivii Colman. To jest absolutnie highlight wieczoru, jest cudownie naturalne, tak jak mówił Oscar o tym, że ci, którzy dostają tam na przykład za techniczne rzeczy albo za kostiumy i ten są naturalni. Tutaj Olivia Colman wyszła, wie, że to jest ta pani z Wielkiej Brytanii, która się naprawdę cieszy z tego, że dostała Oscara. Zaraz wróci przed telly oczywiście i zrobi sobie herbatę i będzie dalej sobie żyła, dalej grała w filmach i to było tak naturalne, tak piękne, że ja cieszyłem się jak dziecko, jak widziałem, jak ona to opowiada, bo najbardziej lubię właśnie takie przemowy, że wiesz, że to są szczerzy ludzie i wiemy, że to są aktorzy, wiemy, że mają pewne rzeczy wytrenowane i przygotowane, ale tutaj takiej naturalności nie potrafisz udawać. Więc dla mnie Olivia Colman wygrała tą galę. Szkoda, że Richard E. Grant nic nie dostał, bo typ ma strasznie psychopatyczny wzrok i chciałbym go zobaczyć, jak odbija statuatkę, ale na to jeszcze ma szansę. I kurczę, Viggo Mortensen.
Też mój faworyt.
Wiem, że szczęka Maleka tutaj sobie poradziła i przegryzła się przez wszystko, żeby to wygrać, ale kurczę, Viggo Mortensen, jakbym go tam zobaczył na tej...
A zauważyłeś, jak odbierali właśnie nagrodę za najlepszy film, to natychmiast było, że to wszystko Viggo. Jakby co, on nie dostał Oscara. Ale Viggo, patrzcie, Viggo, tam jest Viggo i to jest Viggo. Widzisz tego Viggo takiego trochę zmieszanego, no już spokojnie, nie dostałem. Viggo, on powinien dostać. On jak coś, miałeś to...
Kurczę, ale jak już Ali dostał, nie, to tak chciałem, żeby oni innego we dwójkę, nie? Jak na ekranie byli tylko
tam. To myślałem, że Driver mógłby też dostać w tym miejscu i byłoby spoko, ale tu tak chciałem, żeby był Viggo.
Ale kurczę, ale jednak ta aktorska męska była w tym roku strasznie mocno obsadzona i Bale też byłem, na przykład nie dziwił mi się, jakby Bale wyszedł z statuetką. Oprócz Bradley'ego, bo mam dużo ale do tego, do Narodzin Gwiazdy, więc już po ceremonii nie będę już o tym mówił.
Natomiast jeszcze jak mówimy o tych trendach, no to oczywiście powiedzieliśmy o tym, trzeba to powtórzyć. Brak prowadzącego jest dobrym pomysłem, ale jeżeli jeszcze chcieliby skrócić galę, bo jednak ona jest dalej dosyć długa, no to ja dalej zostaję przy tym, że część technicznych rzeczy, jak przede wszystkim sound mixing i sound editing, albo że jedna z tych kategorii mogłaby pójść do tej gali wcześniejszej, bo zawsze pamiętam, sound editing to jest generalnie po prostu dźwięk, a sound mixing to jest użycie różnego rodzaju alternatywnych, że tak powiem, źródeł dźwięku do symulowania
dźwięków tych, jakichś, myśli, że to są konkretnych.
No to drugie jest kompletnie niewyłapywalne dla widza, bo nie jesteś w stanie stwierdzić, czego użyto w tym miejscu, żeby tak ten dźwięk stworzyć. Więc sound mixing jest kompletnie... Nie jesteś w stanie, żaden z oglądających widzów, jeżeli nie jest specem w tej dziedzinie, nie jest w stanie nic o tej kategorii powiedzieć. Jeszcze sound editing, okej, ale ten drugi to według mnie, to jest jedna rzecz, która spokojnie może polecieć do... To jedna kategoria, zawsze z mniej, no.
No i jeszcze jeden trend, który myślę, że w następnych latach pewnie będzie coraz bardziej prominentny, no to obecność Netflixa na gali w różny sposób, powiedzmy. Zarówno jeśli chodzi o filmy, ale też ze względu na osoby, które będą na pewno ze sceny mówić, że dziękuję Netflixowi, że wydali nasz film. No tutaj już Roma, myślę, było krok od tego, żeby wyszli producenci filmu, który zdobył główną nagrodę i powiedzieli, hej, dzięki Netflix, że tutaj wydaliście nasz film, który pewnie normalnie miałby jakieś tam problemy, czy na pewno mógłbym, nie wiem, musiałby liczyć na mniejszy budżet, czy coś takiego. No i już teraz jakby w formie Romy, czy Balady o Busterze Scruggsie ten Netflix jest obecny, ale myślę, że w przyszłych latach będzie coraz bardziej, bo też ta platforma sama w sobie będzie fajnym miejscem na takie filmy, które będą miały szansę później na nagrody, bo to często są filmy, które no, nie mogą liczyć na jakąś dużą publikę na przykład, czy jakiś masowy tutaj appeal. No i w związku z tym podejrzewam, że coraz więcej będzie tutaj podziękowań w kierunku Netflixa, czy może innych platform streamingowych, być może konkurencyjnych, bo to będą dobre miejsca właśnie, żeby jakieś takie filmy no, liczące na nagrody się tam pojawiały.
Ale w tej kwestii jeszcze dwie rzeczy.
Tylko dodam, że jak tutaj się zmienia też świadomość widzów, jeśli chodzi o to, wiesz, o identyfikowanie tych filmów, które są nominowane do Oscara, nie? Bo ile osób by zobaczyło Romę, a ile osób zobaczyło Romę po tym, przez to, że jest na Netflixie, nie? Może sobie w domu
Akademia
odpalić.
Akademia zobaczyła Romę dzięki temu. No,
właśnie, to o tym chciałem powiedzieć, bo to jest, ile razy słyszało się o tym, że ktoś tam nie widział danego, że filmu, a głosował, czy coś takiego, bo jednak zwróćcie uwagę, że akademicy to też ludzie i też potrzebują zarezerwować sobie czas. Tak, oni mają te specjalne pokazy dla Akademii, ale to cały czas, szczególnie w Los Angeles, to znaczy, że muszę dzień zarezerwować, bo tam jest, z tego co non-stop słyszę, taki ruch, że jak jedziesz, jak jesteś jeszcze trochę dalej umiejscowiony od właśnie miejsca, gdzie jest taki pokaz, no to sobie zarezerwuj dzień, żeby tam dojechać i wrócić. Więc to też są ludzie, którzy muszą ileś tych filmów zobaczyć i to nie jest do końca, mówię, o to taka ich praca. Nie, to są ludzie, którzy mają inne prace związane z filmem, to są filmowcy, którzy zajmują się produkcją, aktorstwem, wszystkim związanym z filmem, a bycie akademikiem jest pewnego rodzaju przywilejem, z którym idą pewne obowiązki. Więc to, że mogą zobaczyć na Netflixie dany film, automatycznie, tak jak Łukasz powiedział, zwiększa szansę na to, że jak te filmy będą oglądane.
No, Roma miała troszkę pod górkę w związku z tym, że jest nieanglojęzyczna, nie? To wiem, że dla Amerykanów to jest przeszkoda, powiedzmy. I sporo tutaj komentatorów też mówiło o tym, że no, ci, którzy mówili, że Roma nie wygra, często wskazywali na to, że no, nieanglojęzyczny film będzie miał problem, bo jednak wielu akademikom będzie ciężko się tutaj przestawić. No plus może jeszcze jakaś stygma tutaj streamingowa istniała, ale wydaje mi się, że nawet jeśli, no to prędzej czy później to już zniknie. I to będzie, myślę, też dobra droga, żeby trafić do jak najszerszej publiki, ale też do Akademii, nie? Żeby pojawić się tutaj w streamingu.
A tu był jeszcze fajny akcent właśnie, a propos nieanglojęzycznego, kiedy Diego Luna wyszedł i miał napisy. To było właśnie w momencie, kiedy mówiono o filmie nieanglojęzycznym. Nie wiem, w jaki sposób było to na Akademii. Zakładam, że gdzieś tam był jakiś wyświetlacz, który im te napisy pokazał, bo jakby cała idea była, żeby celebrować w Stanach, co dla nas jest zupełnie normalne, ale właśnie w Stanach filmy z napisami, bo dla nich to nie jest w ogóle normalne. Więc to też był fajny akcent według mnie, ten z Diego Luną. A ja chcę jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. O tyle, co mówimy o Romie, trzeba wspomnieć oczywiście o Zimnej Wojnie i wydaje mi się, że gdyby nie Roma, to film Pawlikowskiego miałby szansę zebrać przynajmniej parę statuetek. Nie wiem, czy macie też tak jak ja. Ja lubię bardzo, kiedy są ogłaszane te po kolei nominacje, słuchać reakcji widowni. Ona jest bardzo często w stanie nam dużo powiedzieć, patrząc, że duża część widowni to członkowie Akademii. I ona nam jest w stanie często dużo powiedzieć o tym, jak ten film jest przyjęty. I w momencie, kiedy ogłaszano filmy nieanglojęzyczne, tutaj myślę, że w dużej mierze wpływa na to, że po prostu może z dwa filmy widzieli, ale mimo wszystko, kiedy słyszeliśmy jakieś owacje, to one były bardzo głośne przy Zimnej Wojnie, niezbyt takie, powiedzmy, grzecznościowe przy wszystkich innych filmach i ogromne przy Romie, co nie jest to oczywiście idealny wyznacznik, umówmy się, czegokolwiek, ale wydaje mi się, że jednak może to świadczyć o tym, że gdyby nie Alfonso Cuarón w tym konkretnym roku, gdyby był to jakikolwiek inny film, duża szansa, że Zimna Wojna zagarnęłaby z jedną czy dwie statuetki. I tak samo było z na przykład animacją. kiedy były po kolei wszystkie animacje pokazywane, znowu grzecznościowe, słyszymy brawa, i kiedy jest Spider-Verse, słyszymy naprawdę głośne owacje i naprawdę ewidentnie głośność widowni się mocno zwiększyła przy tej nominacji. I wtedy już byłem dosyć spokojny, że tak, że Spider-Verse dostanie tą statuetkę, bo tutaj bym zapowiadałem, żebym wyszedł, wyłączył, jakby nie dostał, więc...
No, wydaje mi się, że w przypadku Zimnej Wojny to dużo, dużo się ogólnie mówi o tym filmie w USA, nie? I dziennikarze, i inni twórcy bardzo często o tym filmie wspominali. Na Twitterze były jakieś tutaj rekomendacje ze strony twórców hollywoodzkich, więc o tym filmie było dosyć głośno, jak na taką produkcję, to już w ogóle, nie? Więc też wydaje mi się, że no, Pawlikowski miał w tym sensie trochę pecha, że no, przyszło mu rywalizować akurat z Romą w tym roku. Ale moim zdaniem, co się tutaj odwleczy, to nie uciecze i prędzej czy później pewnie jeszcze Pawlikowski z jakąś statuetką, kto wie, czy tą, czy
kolejną
Oscarową, no, wyjdzie z którejś ceremonii, bo myślę, że to nie jest, wiesz, wyjątek, nie? No zresztą już przyjdzie, już statuetka była.
Tak samo zresztą jak Łukasz Żal, który też totalnie będzie miał jeszcze jakieś nominacje. Zresztą on miał odpowiadać też za Romę swojego czasu, Cuarona, tylko akurat zajmował się Zimną Wojną.
Ja myślę, że właśnie...
Też mu wróżę świetną karierę.
Ja myślę, że to były właśnie te dwie kategorie, w których gdyby nie Roma, to Zimna Wojna mogłaby to dostać. Mm-hmm. To teraz przyjdzie do Pawlikowskiego Leonardo DiCaprio i go pocieszy i mówi, że też miałem wiele ról, które ludzie lubili, ale zawsze w każdym roku pojawiał się ktoś akurat kiedy ja zagrałem, to jakiś, nie wiem, Daniel Day-Lewis musiał akurat wskoczyć i zagrać.
DiCaprio, teraz to Amy Adams i Glenn Close, bo one już przebiły dawno ten Leo DiCaprio.
No, ja mam nadzieję, że Paweł Pawlikowski nie będzie musiał się tarzać w śniegu, ani włazić do truchła konia,
kto
ani
wie,
w tym stylu.
Kto wie, tam już niedźwiedzia, słyszałem, w Bieszczadach szykują.
A już tym bardziej nie życzę tego Amy Adams, aczkolwiek mam nadzieję, że prędzej czy później też się swojego Oscara doczeka.
Ja chcę tylko, żeby Żal dostał jak najszybciej tego Oscara, bo się skończą te żarty, które były w studiu w Kanal Plus, że wielki żal, że nie dostał, wiesz. Było to 15 razy chyba powtórzone, więc proszę, niech on dostanie następnym razem już statuetkę przy nominacji, bo nie wytrzymam tego.
Okej, okay, no dobra, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o te tematy Oscarowe. Jeśli coś wam przyjdzie do głowy, znaczy nie wam tutaj, nie mówię tutaj do moich rozmówców, tylko do was, naszych drogich widzów, jeśli przyjdzie wam coś do głowy, o czym powinniśmy jeszcze pomówić w kontekście Oscarów, to dajcie znać, możliwe, że jeszcze podejmiemy ten temat. Tymczasem dziękujemy bardzo za uwagę. Był ze mną oczywiście Oskar Rogowski, Radek Pisula, który tam po drodze się pogrąży w mroku, ale już wyszedł na światło z powrotem.
W tryb Batmana włączyłem, nie? Ale już jasność, już wyszedłem z tego.
Ja się nazywam Łukasz Stelmach i no, myślę, że za rok się też pewnie spotkamy przy okazji Oscarów i mam nadzieję, że będziemy w równie dobrych nastrojach co teraz, szczególnie jeśli chodzi o tutaj samą galę, nie? No bo nagrody nagrodami, ale dobrze, żeby dało radę to oglądać wreszcie w tym roku, czego nie można było powiedzieć w poprzednich latach. No dobra, także dzięki jeszcze raz, śledźcie oczywiście napisy końcowe i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!